między dniem a dniem.
Przy mikrofonie Stefan Sękowski, a gościem Radia Lublin jest dr Paweł Rojek, filozof z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, słowem roku 2016 według słownika oksfordzkiego została postprawda. Już na początku naszej rozmowy mamy do czynienia z małym fałszykiem, ponieważ tak to słowo jest zazwyczaj na polski tłumaczone, ale według samego słownika jest to przymiotnik odnoszący się do lub opisujący okoliczności, w których obiektywne fakty mają mniejszy wpływ na kształtowanie opinii publicznej niż odwoływanie się do emocji lub osobistych przekonań. Niełatwiej byłoby po prostu powiedzieć kłamstwo lub propaganda?
Znaczy, to trochę jest poważniejsza sprawa, ponieważ ten termin nowy i modny i dosyć rozpowszechniony, on diagnozuje nie tylko pojawianie się komunikatów, które są fałszywe, ale także zupełnie inny stosunek do nich ze strony mediów oraz społeczeństwa. Jakby bardzo ogólnie rzecz biorąc, to język pełni dwie funkcje. Po pierwsze opisuje rzeczywistość, mówi jak jest, a z drugiej strony buduje komunikaty, buduje pewną wspólnotę, pewne grupy, określają tożsamość, to jak mówimy i to co mówimy jakby konstytuuje pewne podmioty. No i teraz to zjawisko postprawdziwości czy postprawdy, ono polega na tym, że jakby ten wymiar tożsamościowy czy wspólnotowy komunikacji jest o wiele ważniejszy niż wymiar opisywania świata. I to jest poważna zmiana. Oczywiście to nie jest zmiana w 2016 roku, no ale dzisiaj jakby stało się to tak bardzo wyraźne, że nawet stworzyliśmy słówko, które ma to opisywać.
Czyli rozumiem, że odbiorcy raczej są bardziej przywiązani do swoich tożsamości, są bardziej szalikowcami swoich partii politycznych czy kandydatów na przykład na prezydenta, niż do tego, czy to, co słyszą, jest rzeczywiście prawdziwe, czy nie?
Tak. Przy czym jakby tu jest bardzo ciekawa taka, jakby bardzo płynne przyznawanie się do tego faktu. Ja przypomnę, w tabloidach często są takie informacje, które my czytamy i my się z nich cieszymy i się z nich śmiejemy, ale no wszyscy czują, że one chyba są po prostu wymyślone, tak? Nie wiem, mężczyzna, który nie śpi całą noc, bo podtrzymuje szafę, prawda?
Tak.
Dużo takich kultowych motywów. Jakby wszyscy odbiorcy i nadawcy wiedzą, że to jest, że to chyba nie jest prawda, prawda? Natomiast nie przeszkadza nam to w tym, żeby rozkoszować się tymi informacjami. No i teraz chodzi chyba o to, że ogromna część naszej komunikacji współcześnie to ma taki charakter tych właśnie stron w tabloidach. To znaczy my czujemy, że to jest mniej istotne, czy zdarzyło się naprawdę, czy nie, ale jest to świetna okazja do tego, żeby podkreślić to, kim jesteśmy, pokazać nasze poglądy, utwierdzić się w naszych przekonaniach. Kwestia tego, czy to, co jest mówione, jest zgodne z rzeczywistością, czy nie, staje się czymś wtórnym i jakby nie aż tak bardzo istotnym.
No tak, ale informacja na przykład o tym, że wielki wieloryb płynie pod górę, w górę nurtu Wisły, tak, no to ona służy rozrywce w dużej mierze i myślę, że nawet sami autorzy takich rewelacji w niej nie wierzą. Natomiast jeżeli na przykład kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych kilkakrotnie zawyża w swoich wypowiedziach liczbę bezrobotnych w kraju, albo mówi, że prezydent Barack Obama jest twórcą państwa islamskiego, no to to ma później, może mieć później poważny wpływ na rzeczywistość.
No tak, no właśnie na tym polega problem, że to stało się normą i weszło do tych sfer komunikacji, które dawniej był traktowany jako właśnie domena tego nastawienia na rzeczywistość, obiektywność, szukania prawdy, szukania jakby kontaktu z rzeczywistością. Ale to nie jest kwestia, bałbym się, to byłoby bardzo płytka diagnoza, żeby to sprowadzić do 2016 roku i do, nie wiem, problemów czy dyskusji związanych z wyborami w Stanach. Albo Brexitu, albo współczesną polityką europejską. To jest coś, co tak naprawdę jest zbieraniem owoców z długiego procesu, który polega na eliminowaniu ważnych pytań dotyczących rzeczywistości ze sfery publicznej. I to zaczęło się tak naprawdę, to jest w sumie to jest coś, co bardzo głęboko tkwi w samym pomyśle na demokrację liberalną. To znaczy na odsunięciu pewnych pytań jako takich, które nie powinny się pojawiać w sferze publicznej.
Na przykład?
To najpierw dotyczyło natury człowieka, celu życia, dyskusji z pogranicza, no właśnie, filozofii, teologii, filozofii politycznej. W pewnym momencie ludzie się umówili, że nie będziemy pytać o prawdziwość tych kwestii. No i teraz... albo nie wiem, pojawiła się poprawność polityczna, która też jakby wskazywała, że pewne kwestie, nawet jeżeli się pojawiają, to nie należy o nich mówić, jakby należy jakoś to formułować w inny sposób, tak żeby wspólnota była utrzymywana niezależnie od tego, jakie są fakty, jaka jest prawdziwość. To ma oczywiście też dobre strony, no ale jakby w takim klimacie nagle się okazało, że nie mamy narzędzi do twardego oddzielania prawdy i fałszu, także w tych sferach komunikacji dotyczących no, spraw publicznych, bieżących. Tak? Jakby wydaje mi się, że to jest trochę oczekiwane zjawisko, które musiało w końcu się pojawić.
No właśnie, bo jest takie powiedzenie, że zanim prawda zdąży włożyć buty, kłamstwo dwukrotnie obiegnie świat. Odbiorcy, czy to mediów, czy wyborcy ewentualni, bo to pojęcie pojawia się także w samej definicji słownikowej w dużej mierze w kontekście politycznym. Nie mają chyba narzędzi do tego, żeby te postprawdy weryfikować. Czy jesteśmy wobec nich bezbronni?
Znaczy, myślę, że jakby ratunkiem przed czymś takim jest jakaś naprawdę głęboka zmiana w absolutnie fundamentalnych kwestiach. To nie jest coś, to nie jest wina, nie wiem, sposobu zatrudniania dziennikarzy albo formatowania wiadomości czy czegoś takiego. To nie są takie proste sprawy. To jest raczej objaw, tak mi się wydaje, szerszego kryzysu kultury politycznej, który jest jeszcze głębiej zakorzeniony no, w szerokim kryzysie kultury i relacji ludzkości do prawdy, ludzkości do wspólnoty politycznej i prawdy, filozofii, teologii. To jest taki poziom problemów. To nie jest tylko kwestia, nie wiem, kłopotów z komunikacją przy okazji wyborów. To jest efekt pewnego wierzchołek góry lodowej, który gdzieś tam sięga bardzo, bardzo głęboko.
Czyli nie traktujemy polityki jako dbałości o dobro wspólne, tylko jako miejsca, w którym możemy uzyskać pewne dobra, tak? Przeciągnąć na swoją stronę ten kawałek sukna.
Tak, tak, tak. I to jakby, no to jest stara prawda, którą znamy od Platona, tak? Tam, gdzie nie ma prawdy, tam, gdzie nie ma rozumu, tam rządzi przemoc. To znaczy, jeśli my nie będziemy w stanie dyskutować o jakichś kwestiach, ale dyskutować, to znaczy nie tylko zaznaczać swoje stanowisko i iść na starcie z przeciwnikiem, ale dyskutować, to znaczy dochodzić do porozumienia, szukać rozumu, porozumienie, to jest słowo, które zawiera rozum, tak? No to zostaje nam tylko to, że będziemy mogli się przegłosowywać, będziemy mogli się w ostateczności używać przemocy, albo blokować mównicę, czy wynosić kogoś z parlamentu, tak? To są działania, które są nieuniknione, jeżeli nie mamy jakichś miar prawdziwości, miar standardów racjonalności, standardów rozumu. Jeżeli tego nie ma, zostaje naga przemoc.
No tutaj odniósł się pan także do polskich wydarzeń. Czy w Polsce stężenie postprawdy w dyskursie publicznym, w debacie publicznej jest większe, mniejsze, czy może podobne jak w innych państwach Zachodu, do którego też należymy?
Ja myślę, że to jest problem całej kultury zachodniej. Tak? To nie jest coś, co jest charakterystyczne tylko dla Stanów, czy tylko dla Polski. Ja przypomnę, nie wiem, lata 90. To było dokładnie tak samo. Tam jakby dyskurs polityczny wygląda w bardzo podobny sposób. Zaznacza się pewne tożsamości, zaznacza się pewne stanowiska, no i tyle, tak? Jakby nie ma nawet w tych najbardziej miejsca w kulturze, które są najbardziej przeznaczone do dyskusji, nie wiem, w sferze akademickiej, czy w jakiejś pogłębionej publicystyce, bardzo rzadko rzeczywiście dochodzi do...
Polemik.
Do polemik to dochodzi często, polemika to jest walka, tak? Natomiast rzadko dochodzi do próby rzeczywistego skonfrontowania racji, to znaczy do zważenia ich, do zastanowienia się z taką gotowością, że ja mogę zmienić zdanie, tak? Jakby pytanie, ile razy
A polityk, który przyznaje się do tego, że jednak nie miał racji, jest uznawany za przegranego.
Oczywiście, to jest wyraz słabości, ale pomyślmy o sobie, ile razy w dyskusjach zaczynaliśmy dyskusję z takim poczuciem, że to się może skończyć w ten sposób, że ja się dam przekonać, tak? To jest dobre pytanie, które diagnozuje nasze intencje wchodzenia w jakąś rozmowę.
Ale zdarza się też czasami, że na przykład dyskusja może być zażarta, a później, kiedy strony się rozchodzą, potrafią dojść do tego, jakieś ziarenko jest zasiane. Czy widzi tutaj pan jakąś nadzieję na zmianę w przyszłości, jeżeli chodzi o polski dyskurs?
To znaczy, ja patrzę w ten sposób, że w pewnym sensie jesteśmy w takiej sytuacji, że im gorzej, tym lepiej. To znaczy, im bardziej te rzeczy wychodzą, im bardziej jakby pokazuje się kryzys, tak? Znaczy już nie przyklepuje się go i nie mówi się, że to jest coś chwilowego, coś, co może przejść. Im bardziej to będzie widoczne, tym większa szansa na to, że doprowadzi to do jakiejś refleksji, która spowoduje większe zmiany. Natomiast chyba to jeszcze nie jest szczyt, tak? Znaczy jeszcze może być gorzej.
Jeszcze może być gorzej.
Tak, stanowczo, tak.
Natomiast to chyba są
zjawiska, które mogą doprowadzić do opamiętania. Także myślę, że wybuch tego dyskursu posprawiedliwościowego, tak to nazwijmy, on może być zbawienny w tym sensie, że nagle wiele osób zauważy, że to jest jakieś szaleństwo i że coś trzeba zrobić, natomiast to, co trzeba zrobić, to trzeba zacząć bardzo głęboko w sobie, bardzo głęboko, nie wiem, w systemie edukacji, w systemie medialnym, tak, ale to są rzeczy, które wymagają głębokich przemyśleń, głębokiej pracy takiej oddolnej.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Państwa gościem był dr Paweł Rojek, filozof z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. My się słyszymy w przyszłym roku, życząc państwu jak najwięcej owocnych i ciekawych rozmów, z których jednak coś wynika. Zapraszam na słuchanie kolejnych rozmów o 8:15 w przyszłym 2017 roku. Stefan Sękowski, do usłyszenia.
Między dniem a dniem.